Laudetur Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie. Kto raz doświadczył miłości krzyża, potrafi żyć dla innych, a nie tylko dla siebie. Przypomniał o tym na audiencji ogólnej Benedykt XVI. Tego, że krzyż jest wpisany w codzienne życie wyznawców Chrystusa, dowodzą wieści z Rosji, Indii, Konga. Od nich rozpoczniemy magazyn. O tym, dlaczego chrześcijanie są najbardziej prześladowanym wyznaniem na świecie, rozmawiać będę następnie z wicegenerałem werbistów, ojcem Konradem Kellerem. Przy mikrofonie Beata Zajączkowska, zapraszam do pozostania z nami.
Krzyż jest wyrazem miłości. Kto raz jej doświadczył, potrafi żyć dla innych, a nie tylko dla siebie. W pokornej miłości odnajduje moc Bożą, a w tym, co na pozór słabe, mądrość. Nauczanie świętego Pawła o krzyżu Chrystusa Benedykt XVI przypomniał w katechezie na audiencji ogólnej. Doświadczenie miłości Chrystusa zmieniło apostoła narodów z prześladowcy w głosiciela Ewangelii, wskazującego na krzyż jako znak zbawienia i dar udzielony przez Boga całemu stworzeniu.
Z orędziem krzyża apostoł narodów stanął wobec kultury antycznej, dla której takie rozumienie krzyża wydawało się niedorzecznością. Dlatego w pierwszym liście do Koryntian apostoł odnotuje: gdy Żydzi żądają znaków, a Grecy szukają mądrości, my głosimy Chrystusa ukrzyżowanego, który jest zgorszeniem dla Żydów, a głupstwem dla pogan. Dla tych zaś, którzy są powołani, tak spośród Żydów, jak i spośród Greków, Chrystusem, mocą Bożą i mądrością Bożą. Przez swoją mękę, krzyż i zmartwychwstanie Chrystus wyjednał nam zbawienie. Ukazał, jak wielka jest miłość Boga do człowieka. Umarł za nas jako za grzeszników. Przez ofiarę złożoną na krzyżu pojednał nas z Bogiem. Zgłębiając ten wątek teologii świętego Pawła, powtórzmy za nim: co do mnie, nie daj Boże, bym się miał chlubić z czego innego, jak tylko z krzyża Pana naszego Jezusa Chrystusa, dzięki któremu świat stał się ukrzyżowany dla mnie, a ja dla świata.
Benedykt XVI zachęcił wiernych do odnajdywania mocy Bożej w pokorze miłości. Wszyscy powinniśmy kształtować własne życie w oparciu o prawdziwą mądrość. Nie żyć dla siebie, ale żyć wiarą w Boga, w której każdy z nas może powiedzieć, że On pierwszy mnie umiłował i samego siebie wydał za mnie, powiedział papież.
Zakończony w niedzielę 12 synod biskupów obradujący na temat Słowo Boże w życiu i misji Kościoła przypomniał nam o potrzebie ustawicznego karmienia się natchnionym słowem. Niech codzienna lektura Pisma Świętego będzie dla was okazją do spotkania z Bogiem i zachętą do przemiany życia. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Wspólnota katolicka w Rosji jest wstrząśnięta brutalnym zamordowaniem dwóch jezuitów. Wczoraj wieczorem w centrum Moskwy, w mieszkaniu należącym do Towarzystwa Jezusowego, znaleziono ciała obu zakonników: 47-letniego księdza Otto Messmera i 42-letniego księdza Wiktora Betancurta.
Pierwszy z nich, urodzony w Kazachstanie, Niemiec, posiadający obywatelstwo rosyjskie, był przełożonym niezależnego regionu Towarzystwa Jezusowego, który obejmuje większość dawnego terytorium Związku Radzieckiego. Drugi był Ekwadorczykiem i pracował w Rosji od 7 lat. Ostatnio był przedstawicielem zakonu przy Moskiewskim Instytucie Świętego Tomasza. Nieznane są motywy zbrodni, wciąż trwa ustalanie jej okoliczności. Obaj jezuici zginęli w tym samym miejscu, a na ich ciałach znaleziono liczne rany zadane ostrym narzędziem. Mordercą był przypuszczalnie ten sam napastnik, jednak wiele wskazuje na to, że zbrodni dokonał on w różnym czasie. Ksiądz Betancourt mógł zginąć już w sobotę wieczorem, natomiast ksiądz Messmer został zamordowany w 2 dni później, gdy wchodził do mieszkania po swoim powrocie z zagranicy. Dla Radia Watykańskiego z Moskwy Wojciech Reiter.
Rośnie danina krwi złożona przez prześladowanych w Indiach chrześcijan. Do ofiar hinduistycznych fundamentalistów dołączył ksiądz Bernard Digal, który zmarł w wyniku doznanych 25 sierpnia obrażeń. Hinduiści dotkliwie go pobili, a następnie porzucili w lesie, gdzie przeleżał całą noc. Mimo że zapewniono mu pomoc lekarską, skutków pobicia nie udało się zatrzymać. Księdza Digala zoperowano, by usunąć krwiak mózgu. Wydały się jednak powikłania. Przy jego łóżku czuwał arcybiskup stolicy stanu Orissa, gdzie trwają najgorsze prześladowania chrześcijan. Ksiądz Bernard Digal otrzymał palmę męczeństwa. Umarł w wyniku doznanej od hinduistów przemocy, powiedział arcybiskup Rafael Chinat, dodając, że teraz wstawia się on w niebie za swymi prześladowanymi współbraćmi.
Misjonarze znaleźli się w centrum konfliktu zbrojnego w Demokratycznej Republice Konga. Są napadani i rabowani. Ciężko ranna została także hiszpańska zakonnica. Z dnia na dzień dochodzi do stałej eskalacji przemocy w rejonie Nord Kivu. Rwandyjscy rebelianci pod dowództwem Laurenta Nkundy przejęli kontrolę nad miastem Rutshuru i okolicą. Teraz zapowiadają marsz w kierunku Kinszasy.
Droga prowadząca do będącej stolicą regionu Gomy jest zablokowana, tym samym nie ma możliwości ucieczki do sąsiedniej Rwandy, ani też możliwości dostarczenia jakiejkolwiek pomocy humanitarnej na tereny objęte działaniami zbrojnymi. Uchodźcy, których liczba dramatycznie rośnie, potrzebują pilnie leków i wyżywienia. Praktycznie wszystkie placówki misyjne w okolicy przekształcone zostały w obozy dla uchodźców. Przeważają wśród nich kobiety i dzieci. W szpitalach brakuje podstawowych leków i środków opatrunkowych. Sytuację pogarsza fakt, że w wyniku eskalacji konfliktu Kongijczycy muszą opuszczać prowizoryczne obozy dla uchodźców, ponieważ toczy się w nich regularna walka między postępującymi rebeliantami a broniącymi się oddziałami rządowymi. To sprawia, że drogami idą niekończące się rzesze ludzi szukających jakiegokolwiek schronienia.
Chrześcijanie są najbardziej prześladowanym wyznaniem na świecie, stwierdza najnowszy raport Międzynarodowej Organizacji Pomoc Kościołowi w Potrzebie. W 60 krajach systematycznie łamie się wolność religijną. Co roku za wiarę ginie około 170 tysięcy wyznawców Chrystusa. Moim gościem jest dzisiaj ojciec Konrad Keller, wicegenerał werbistów.
Szczęść Boże, pani redaktor, oraz szczęść Boże wszystkim radiosłuchaczom.
Ojcze, dlaczego chrześcijanie są wciąż na celowniku?
Przede wszystkim, pani redaktor, zaskoczyła mnie ta liczba. Muszę powiedzieć uczciwie, nie byłem tego świadomy, że 170 tysięcy wyznawców rocznie ginie prześladowanych za Chrystusa.
Bardzo dużo.
To jest ogromna liczba męczenników współczesnych. Powinniśmy o tym mówić jeszcze bardziej powiedzieć, zobaczcie, co się dzieje. Dlaczego chrześcijanie są wciąż na celowniku? Przede wszystkim, tak jak Jezus Chrystus sam był znakiem sprzeciwu. Im bardziej autentyczne jest chrześcijaństwo, tym bardziej będzie prześladowane. Odwołam się tu do pewnej historii. Święta Teresa z Avila. Kiedy chciała reformować klasztory, największymi przeciwnikami były władze cywilne, żeby do tego nie dopuścić. Dlatego, że zależało im na przeciętności zakonów, wspólnot zakonnych. I tutaj tak samo, jeżeli chrześcijaństwo jest na przeciętności, jakoś tam, powiedzmy, funkcjonuje dobrze, tak jakby niektórzy chcieli, niech to jest moja prywatna sprawa, zepchnięcie do zakrystii, oczywiście społecznie, niech zajmuje się pewnymi sprawami społecznymi, bo państwo nie jest w stanie tego zrobić, to będziemy tolerowali. Natomiast, kiedy chrześcijaństwo przypomina o pewnych wartościach, trochę, przepraszam, wierci w sumieniach jednostek, jak i społeczeństw, wtedy staje się niewygodne. I wtedy na przestrzeni historii, powiedzmy, też to widzimy, to chrześcijaństwo, ta Ewangelia staje się celownikiem, który trzeba jakoś uderzyć, żeby go albo zagłuszyć. Ale to, co nam zresztą mówi tak samo historia, że w momencie, kiedy najbardziej jest prześladowany, w tym najbardziej jest posiewem nowych wyznawców, ludzi, którzy idą za Chrystusem. I tak samo w Indiach to prześladowanie nie spowoduje, że ludzie ustąpią, bo ci, którzy przyszli prześladować, to też napisał arcybiskup Chinat, że kiedy przyszli, to palili im domy, przejdzie z powrotem na hinduizm, a my ci to zostawimy. I ci ludzie, często prości, powiedzmy w swej wierze, ale autentyczni i głębocy, nie, stracili wszystko, i poszli. I oni będą posiewem chrześcijan dalej jeszcze. I to jest, powiedzmy, czasem ta parodia, której świat w sensie Ewangelii Jana nie jest w stanie zrozumieć. Że dobre świadectwo, autentyczne, które czasem prowadzi do męczeństwa, prowadzi również do tego, że to chrześcijaństwo z jednej strony oczyszcza się, bo mamy też wiele błędów, słabości, to też musimy przyznać i wiele rzeczy się dzieje ze względu na nasze grzechy, ale z drugiej strony jest to umocnienie chrześcijaństwa. I myślę, że z perspektywy zbawienia, nawet na prześladowania, trzeba spojrzeć z nadzieją, powiedziałbym optymizmem, że one nie są daremne.
Przykładem tego, że interesy gospodarcze, ekonomiczne wygrywają, jest chociażby ostatnia olimpiada w Pekinie. Wydarzenia sportowe, a jednak ludzie prześladowani, księża, biskupi, więzieni.
Chiny to taki kolejny kraj, prawda, gdzie możemy zastosować te słowa Churchilla. Nie mamy przyjaciół, mamy interesy. A więc jeżeli ja mam z kimś interes, to inne sprawy mnie nie obchodzą. Niech tam ludzie giną, ale my powinniśmy zrobić interes, biznes, prawda? Słowo, klucz do tego wszystkiego. I tutaj rzeczywiście to jest trochę taki faryzeizm polityczny. Będziemy mówili o prawach człowieka, będziemy mówili o wolności religijnej, ale kiedy ja jednak na tym coś zarobię, to może to zepchniemy do szuflady. Jak będzie okazja znowu jakiegoś innego interesu, a będzie to pomocne, to może o tym powiemy.
No tak, w Indiach giną chrześcijanie, ich domy, kościoły są palone. Niewiele mamy o tym w mediach, niewiele też mówią politycy. No jednak za wyznawcami islamu ujmują się głośniej.
Bo ja bym powiedział, wie pani, znowu, bo tu jest interes. To jest ropa, prawda? To jest biznes. Kto będzie się sprzeciwiał królowi Arabii Saudyjskiej, gdzie na jego terytorium, mimo że podpisał wszystkie traktaty w ONZ, powiedzmy konwencje, że nie można krzyża nosić, że nie może być kościoła, prawda? Kto się sprzeciwi dzisiaj?
Ojciec jako wicegenerał werbistów dużo podróżuje, odwiedza placówki prowadzone przez was na całym świecie. Czy na własnej skórze ojciec doświadczył łamania swojej wolności religijnej?
Nie w sensie, powiedzmy, drastycznym, ani powiedziałbym fizycznym. Dlatego, że jakby nie było, dzisiaj jeszcze w świecie jest taka sytuacja utrzymana, że jednak obcokrajowca się jakoś respektuje. W najgorszym wypadku jest persona non grata i się go wydali. Ale najgorzej cierpią ludzie bezmiejscowi. Ja osobiście nie doświadczyłem czegoś, gdzie by mi zakazano na przykład nawet czynności religijnej. Chociaż w jednej czy drugiej sytuacji mi powiedziano, bądź ostrożny, co mówisz, przynajmniej publicznie, żeby, powiedzmy, jednak nie prowokować, bo tak jak powiedziałem, ja wyjadę, natomiast ci moi współbracia, chrześcijanie, tam zostają. Jest oczywiście sytuacja, na przykład jeżeli ksiądz prosi o wizę do Chin, musi podpisać, że nie będzie liturgicznych czynności sprawował publicznie, że nie będzie występował publicznie.
No jadąc do Indii, musi się zobowiązać z kolei, że nie będzie głosił Ewangelii.
Wiemy, że Indie nie wpuszczają misjonarzy już od dłuższego czasu. A wie pani, sprawa prześladowania czasem chrześcijan trochę też jest wina w nas samych. Dlaczego? Dlatego, że w takich Indiach, kiedy byłem, to zauważyłem, że tam nie ma takiego rozdziału państwo-religia czy kościół. To, co mamy na gruncie europejskim. Tam to jest utożsamiane. I dzisiaj w Indiach, oczywiście z zakazu, nie ma misjonarzy pochodzących z Europy, z innych krajów. Muszą to być właśnie misjonarze. I oni pojmują Europę, którą identyfikują z chrześcijaństwem, jako tę, którą widzą na filmach, w reklamach, a tam Boga nie ma. I wielu tych fanatyków hinduistycznych właśnie wskazuje ludziom najczęściej prostym, prawda, którzy idą na skróty, którzy nie są w stanie analizować, bo Indie to kontynent 1,2 miliarda ludzi. Nie analizują sytuacji i mówią, widzicie, co ci chrześcijanie niosą, co biały człowiek niesie, co Europa czy Ameryka nam niesie. To upraszczanie, oczywiście to jest manipulacja, ale oni nie znają, powiedzmy, że tu ludzie też do kościoła idą, modlą się. Tylko znają to z tych reklam sekularyzowanego, dbającego tylko o wygodę, o konsumpcję świata. I nie wiem jak wielki, ale pewien wpływ też to ma na obraz chrześcijaństwa, a szczególnie w rękach tych, powiedzmy, przywódców fanatycznych, fundamentalistycznych, nie wszystkich, którzy tym manipulują też.
Czyli brak świadectwa.
Brak świadectwa.
Z placówek, gdzie są werbiści, gdzie jest najtrudniejsza, powiedziałabym, sytuacja właśnie, jeśli chodzi o respektowanie, poszanowanie wolności religijnej?
Najtrudniejsza w tej sytuacji, pomijając te pewne części Indii, jak teraz Orisa, bo to rzeczywiście jest o pomstę do nieba wołająca sytuacja, powiedziałbym, jeszcze bardzo trudna sytuacja jest w Wietnamie i w Chinach, mimo wszystko. Kuba w jakiś sposób toleruje, można powiedzieć, już struktury kościoła. Natomiast Chiny z jednej strony w niektórych okręgach nieformalnie tolerują, ale formalnie są jeszcze przeciw chrześcijaństwu. Wietnam podobnie, chociaż sytuacja, można powiedzieć, się zmienia. Oczywiście taka sytuacja jak Korea Północna, czy niektóre kraje arabskie, natomiast też skrajna sytuacja. Prawda? Korea Północna nikogo nie dopuszcza do wjazdu.
Czy ojciec tej waszej pracy misyjnej widzi różnicę taką namacalną, praktyczną między poszanowaniem wolności kultu a wolności religijnej? Bo to jednak nie jest to samo.
Jako przykład dałbym tutaj Kubę. Jest poszanowanie kultu, możecie odprawiać, ale wolność religijna, te wasze idee, do dziś nie wiadomo, czy wam pozwolić, żeby one się pojawiły w prasie, w radiu, czy poza zakrystią, czy samym budynkiem kościoła. Podobnie sytuacja idzie w niektórych krajach azjatyckich też. Wolność kultu, jak najbardziej może byśmy na to się zgodzili, natomiast to jednak, co wy reprezentujecie, te idee, no to bez naszej kontroli trudno na to wam pozwolić. Myślę, więcej trudności mają czynniki pewne państwowe innych religii niż z wolnością kultu.
Czy właśnie w takich krajach trzeba dużo kompromisu?
Ja bym to nazwał może innym słowem, dużo dialogu. To jest takie bardziej modne dzisiaj słowo. Być może, że tam wchodzi w ten dialog, kompromis. Tak daleko, dopóki się nie rezygnuje z istotnych spraw. Wiary, moralności. Wtedy myślę, że nie ma kompromisu. Wtedy dialog polega tylko na tym, by przekonać drugą stronę, że to, co ja głoszę, ja jestem o tym przekonany. Jestem gotowy świadczyć za to, mimo iż druga strona tego nie rozumie i nie akceptuje.
Proszę ojca, już tak na koniec, czego my się od nich możemy nauczyć? No właśnie od tych naszych braci w wierze, którzy na całym świecie, codziennie, chociażby idąc do kościoła, ryzykują życiem. Wyciągając Biblię w niektórych krajach, czy znak krzyża, jak chociażby w Arabii Saudyjskiej, ryzykują życiem.
To jest dla nas świadectwo męczenników. Jan Paweł II jednoznacznie powiedział, że oni męczennicy, współcześni męczennicy, są dla nas drogowskazem. Oni nam mówią, że chrześcijaństwo, wiara w Jezusa Chrystusa nie zawsze jest łatwa. To nie zawsze pójście na skróty. I z tym się będziemy musieli liczyć. Może i w naszym życiu też, w życiu, powiedzmy, nawet wspólnot europejskich w przyszłości, też tym się będziemy musieli liczyć, będzie trzeba bardziej radykalnego świadectwa wiary. I oni nam o tym przypominają. I oni nam przypominają też to, że to świadectwo nie jest daremne. Dlatego ja podziwiam i rozumiem coraz to bardziej tę tendencję Jana Pawła II beatyfikowania, kanonizacji tych wszystkich męczenników, przypominania ich. Żeby oni byli to naszą podporą i naszymi partnerami w dialogu ze współczesnością, że są wartości, dla których nawet warto dać życie.
Rozmową z ojcem Konradem Kellerem, wicegenerałem werbistów, kończymy nasz dzisiejszy magazyn. Tu Radio Watykańskie. Laudetur Jezus Chrystus.